Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę księdza, do kościoła chodzę co dzień. Któregoś dnia w kościele słyszałem Ewangelię. Ze dwa dni temu chyba. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę, czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie, czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I wiek ksiądz, kiedy tego słuchałem, to wydawało mi się, że jest to nie do spełnienia. Że to są takie wymagania. I nam się tak wydaje. Uczony uważa, iż ten tekst trzeba uznać za centralną i najwspanialszą część kazania na górze. Z pewnością nie ma innego tekstu nowotestamentowego, który by tak zwięźle mówił o podstawie chrześcijaństwa w dziedzinie układów międzyludzkich. Ten tekst przedstawia istotę chrześcijaństwa w praktyce. Nawet ktoś, kto nigdy nie przestąpił progu kościoła, wyczuje, że te słowa wypowiedział Pan Jezus. Nic więc dziwnego, że gotów jest potępić tych nominalnych chrześcijan za niespełnianie tych wymogów. Patrząc na ten tekst, przede wszystkim starajmy się wydobyć to, co Jezus chce powiedzieć. Chcąc podane zalecenia wcielać w życie, musimy przede wszystkim zrozumieć, do czego się one odnoszą. Co Pan Jezus rozumie przez miłowanie nieprzyjaciół? Język grecki jest bogaty w synonimy. Niektóre słowa mają pewne odcienie znaczeniowe, których nie sposób oddać w naszym języku. W greckim istnieją różne cztery słowa określające miłość. Jest rzeczownik, który określa miłość rodzinną, miłość rodziców do dziecka, dziecka do rodziców. Dziecko, powiedział Platon, kocha, stergein, to greckie słowo, jest kochane przez tych, którzy wydali je na świat. Słodki jest ojciec dla swych dzieci, mówił Filemon, jeśli je kocha. Te słowa określają zatem miłość rodzinną. Jest inny rzeczownik, eros, i jak tu się domyślamy, bo jest to nam znane, wyraz ten określa miłość mężczyzny do kobiety, zawsze oznaczające namiętność, łączy się z pojęciem miłości seksualnej. Sofokles określał eros jako straszną tęsknotę. Te słowa nie oznaczają niczego ujemnego, określają po prostu namiętną miłość człowieka. Z biegiem czasu ich znaczenie zaczęło wiązać się raczej z pojęciem pożądania niż miłości. Tych słów Nowy Testament w ogóle nie używa. Jest rzeczownik filei i towarzyszący mu czasownik, filein, to najcieplejsze, najpiękniejsze greckie słowo oznaczające miłość. Określa ono prawdziwą miłość, prawdziwe uczucie. Tego słowa na przykład używa się w słynnej wypowiedzi: kogo bogowie miłują, ten młodo umiera. Może mieć to tu znaczenie nawet pieścić, całować. Jest to bardzo ciepłe, określające serdeczne uczucie słowo, najwyższy stopień miłości. I jest wreszcie rzeczownik agape. Jest to słowo używane w naszym tekście, użyte tu w tym tekście, o którym przeczytaliśmy. Oznacza niewyczerpaną dobroczynność, niestrudzoną dobrą wolę. Jeśli żywimy do danej osoby agape, to znaczy, że bez względu na to, co dana osoba nam czyni, bez względu na to, jak nas traktuje, nawet jak nas krzywdzi, rani czy zasmuca, nie będziemy do niej nigdy czuli urazy, lecz będziemy ją traktować z niewyczerpaną dobrocią i dobrą wolą, dbając jedynie o jej najwyższe dobro. Z tego wypływa szereg wniosków. Pan Jezus nigdy nie żądał tego, abyśmy umiłowali naszych nieprzyjaciół tak, jak miłujemy naszych kochanych, najbliższych i najdroższych. Z użytego tu słowa wynika inne znaczenie. Okazywanie nieprzyjaciołom tej samej miłości, co naszym najbliższym, nie byłoby ani możliwe, ani słuszne. Na czym polega zasadnicza różnica? W odniesieniu do najdroższych nam osób nie możemy po prostu zachować się inaczej. Mówimy, że zakochaliśmy się. To uczucie jest od nas niezależne. Rodzi się z uczucia serca. W wypadku miłości do nieprzyjaciół nie mamy do czynienia z czymś, co rodzi się z serca, lecz co rodzi się z woli, co sami postanawiamy. Mamy tu do czynienia ze zwycięstwem nad tym, co instynktownie opanowuje człowieka. Agape nie oznacza uczucia serca. Oznacza raczej pewne zdecydowanie w sferze umysłu, umożliwiające ukazywanie dobroci nawet tym, którzy nas krzywdzą i ranią. To zdolność miłowania kogoś, kogo nie lubimy i kto nas nie lubi. Miłość agape możemy posiadać tylko wtedy, gdy Pan Jezus uzdolni nas do zwyciężenia tej naturalnej w nas tendencji do gniewu i zawiści. Oczywiście, że agape, miłość chrześcijańska, bynajmniej nie oznacza zobojętnienia na zachowania się innych. Nikt nie powie, że rodzice naprawdę kochają dziecko, jeśli na wszystko mu pozwalają. Nawet wykazując wobec danej osoby maksimum dobrej woli, będziemy musieli ją nieraz skarcić, przed czymś powstrzymać. Karcić ją będziemy jednak nie dla chęci odwetu, ale w celu skorygowania niewłaściwego postępowania. Zwróćmy uwagę na to, że tę miłość Pan Jezus uznał za podstawę osobistych stosunków pomiędzy ludźmi. Często używa się tego tekstu za podstawę idei pacyfistycznej. Twierdzi się, że w tym tekście jest mowa o międzynarodowych stosunkach. Oczywiście nasz tekst obejmuje również tę sferę, ale przede wszystkim mówi o naszych osobistych układach w rodzinie, z bliźnimi, z ludźmi, z którymi spotykamy się codziennie. Nie ma nic łatwiejszego, jak wydać samodeklarację zakazującą prowadzenie wojen. O wiele trudniej jest prowadzić takie życie, aby w nim nigdy nie było miejsca na uczucie zawiści w stosunku do ludzi, z którymi codziennie się spotykamy. Po pierwsze i przede wszystkim Pan Jezus odnosi to przykazanie do osobistych układów międzyludzkich. Stosuje się ono do mnie. Zwróćmy uwagę na to, że w osobistych kontaktach z bliźnimi tylko łaska Jezusa Chrystusa może nas uzdolnić do zdobycia się na nieograniczoną życzliwość i dobrą wolę. Tylko wtedy, gdy Chrystus żyje w naszych sercach, można uniknąć zawziętości i rozwinąć tego rodzaju miłość. Często się mówi, że ten świat byłby doskonały, gdyby ludzie umieli żyć zgodnie z zasadami kazania na górze. Trzeba jednak pamiętać o prostym fakcie. Bez pomocy Pana Jezusa nikt nie będzie mógł nawet rozpocząć takiego życia. I wreszcie najważniejsze, powinniśmy zwrócić uwagę na to, że przykazanie to nie tylko nakazuje wykazanie wielkoduszności postępowania innych względem nas, ale również nakazuje nam coś uczynić dla innych. Mówi się w tym tekście, że powinniśmy się modlić za nieprzyjaciół. Nikt nie może się za kogoś modlić, jednocześnie go nienawidzieć. Jeśli ktoś staje przed Bogiem z osobą, do której żywi niechęć, to coś musi się stać. W obliczu Boga nie można nienawidzieć. Więc modlitwa jest najpewniejszym sposobem usunięcia zawziętości. Zastanówmy się teraz nad tym, dlaczego Pan Jezus pozostawił nam tego rodzaju polecenie. Dlaczego Pan Jezus domaga się, aby nas cechowała taka miłość? Przyczyna jest bardzo prosta i zarazem bardzo ważna. Taka właśnie miłość upodabnia człowieka do Boga. Pan Jezus wskazywał na działanie Boga w świecie i twierdził, że w działaniu tym Bóg kieruje się nieograniczoną życzliwością. sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bóg sprawia, że słońce świeci i na Izraela, i na narody, ponieważ Pan jest dobry dla wszystkich. Czytamy w tekście. Wzruszony ktoś taką życzliwością Boga, na równi okazywaną świętym grzesznikom, mówi, że istnieje opowiadanie o zniszczeniu Egipcjan w Morzu Czerwonym. Kiedy Egipcjanie, jak pamiętamy, goniąc Żydów, potonęli, jak mówi opowieść z Pisma Świętego, aniołowie zaczęli śpiewać pieśń chwały. Lecz Bóg powiedział ze smutkiem w tym opowiadaniu: dzieło mych rąk utonęło w morzu, a wy śpiewacie. Miłość Boga jest tak wielka, że nigdy nie znajduje on upodobania w zniszczeniu jakiegokolwiek stworzenia. Oczy wszystkich w tobie mają nadzieję, ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, życzliwie nasycasz. Czytamy w psalmie. Bóg okazuje uniwersalną życzliwość, nawet do tych, którzy złamali Jego prawa i ranią Jego serce. Pan Jezus stwierdza, że musimy posiadać taką miłość, abyśmy byli synami Ojca, który jest w niebie. I tu mamy klucz do jednej z najtrudniejszych wypowiedzi. Bądźcie więc wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały. Pozornie sformułowanie to brzmi jak przykazanie, które w żadnym przypadku nie może dotyczyć nas. Nikt nie może uważać siebie za doskonałego. W języku greckim słowa tego używa się często w szczególny sposób. Nie ma ono nic wspólnego z abstrakcyjną, filozoficzną, jakąś metafizyczną, powiedzielibyśmy, doskonałością. Człowiek, który osiągnął wiek dojrzały, stał się dorosłym, w przeciwieństwie do młodzieńca. Ten, kto zdał maturę i zaczyna studia, jest jeszcze człowiekiem nieprzygotowanym do opanowania danej specjalności. Daną rzecz uważano za doskonałą, jeśli spełniała całkowicie cel, dla którego została pomyślana. Człowiek jest doskonały, jeśli spełnia cel, dla którego został stworzony i posłany na świat. Można tu przeprowadzić taką prostą analogię. Przypuśćmy, że w ścianie znajduje się niedostatecznie dokręcona śruba. Chcemy ją dokręcić. Idziemy do sklepu, kupujemy śrubokręt. Narzędzie doskonale pasuje do dłoni, nie jest za duże ani za małe. Przytykamy ostrze śrubokręta do nacięcia główki śruby, ostrze z nim w sam raz. Przekręcamy śrubokręt kilkakrotnie, śruba jest dokręcona. Myśląc po grecku w tym znaczeniu, a zwłaszcza formułując opinię tym językiem, powiedzielibyśmy, że doskonale ten śrubokręt spełnia zadanie, dla jakiego został zakupiony. Człowiek jest doskonały, jeśli spełnia cel, dla którego został stworzony. A dla jakiego celu człowiek został stworzony? Biblia nie pozostawia nam co do tego żadnych wątpliwości. Starej opowieści, Księgi Rodzaju pamiętamy, jak Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. Cechą Boga jest uniwersalna życzliwość, nieograniczona dobra wola, niestrudzone działanie na rzecz najwyższego dobra każdego człowieka. Wspaniałą cechą Boga jest miłość zarówno do świętego, jak i do grzesznika, bez względu na to, co ludzie czynią Bogu. On zawsze szuka najwyższego naszego dobra. Wyraża to taka pieśń o Panu Jezusie. Wrogowie mogą cię nienawidzieć i lżyć, przyjaciele wykazywać niewierność, a jednak niestrudzenie przebaczasz, twe serce umie tylko kochać. Jeśli człowiek usiłuje naśladować tę niestrudzoną, przebaczającą, pełną poświęcenia życzliwość Boga, wówczas staje się podobny Bogu, a przez to doskonały. Biblia stale poucza, że najprawdziwszymi ludźmi staniemy się wtedy, gdy będziemy naśladować Boga. Tą jedyną cechą, która upodabnia nas do Boga, jest miłość, która nakazuje stale troszczyć się o bliźnich bez względu na to, jak względem nas się zachowują. Gdy nauczymy się przebaczać tak, jak Bóg przebacza i miłować tak, jak Bóg miłuje, staniemy się prawdziwymi ludźmi, osiągniemy chrześcijańską doskonałość.